Szczęść Boże! 25 lat temu, wstępując do NATO, Polska zapewniła sobie bezpieczeństwo, bo członkostwo w tym sojuszu daje nam poczucie bezpieczeństwa przed agresją ze strony Rosji. W ostatnich dniach słyszymy to zdanie bardzo często, bo tak wymowna rocznica, jaką jest ćwierć wieku, skłania do refleksji naukowych i publicystycznych. Pamiętam tamten czas z autopsji, pozwolę więc sobie na kilka zdań komentarza na ten tak ważny dla nas temat. Dziś wiemy, że wstępne rozmowy o przyłączeniu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego trwały od momentu zakończenia zimnej wojny, a bezdyskusyjnym warunkiem do ich rozpoczęcia było wyprowadzenie z Polski wojsk sowieckich. Pierwszy jednoznacznie chęć wstąpienia do NATO ogłosił publicznie premier Jan Olszewski. Jego rząd został powołany 2 tygodnie po formalnym rozpadzie Związku Radzieckiego. W styczniu 1992 roku mówiło się już o rozpadzie całego bloku wschodniego, a premier jako pierwszy wyraźnie stwierdził, że Polska chce być członkiem NATO i to on rozpoczął proces akcesyjny przy początkowym sprzeciwie prezydenta Lecha Wałęsy. Warto o tym pamiętać, bo geneza różnych historycznych wydarzeń wiele nam mówi o ich uczestnikach i ich rzeczywistych poglądach. Później idea ta scementowała polską scenę polityczną i zabiegali o wstąpienie do NATO postkomuniści wspólnie z liberałami i całym obozem postsolidarnościowym. Ta wspólnie prezentowana na zewnątrz jedność bardzo pomogła w realizacji tej idei. Dała jednak postkomunistom i tym, którzy stworzyli dla nich parasol ochronny, swoiste alibi. Ten rodzaj usprawiedliwienia ich działań i usprawiedliwienia zachowania z czasów realnego socjalizmu, który później zamknął czasy PRL-u bez rozliczania i negatywnych konsekwencji dla kogokolwiek. Ogromną pracę wykonała wtedy także Polonia, szczególnie amerykańska. Chciałabym w tym miejscu przypomnieć jedno nazwisko, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, kuriera Armii Krajowej w czasach II wojny światowej i byłego dyrektora rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, doradcy prezydentów Stanów Zjednoczonych, pochodzących zarówno z Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej, czyli zarówno Jimmy'ego Cartera, jak i Ronalda Reagana oraz ich następców, George'a Busha czy Billa Clintona. Tworzenie tak zwanej przychylnej atmosfery dla idei wstąpienia Polski do NATO, zabiegi o pomocne kontakty, terminy spotkań i tworzenie przychylnych tej idei wydarzeń, to wszystko miało ogromne znaczenie, szczególnie wtedy, gdy chciano doprowadzić do skutku coś tak ważnego i istotnego, jak wejście do NATO. Bo przecież raz po raz Polacy napotykali na trudności. Politycy jedno mówili, a robili potem coś zupełnie odwrotnego. Dziś chyba tylko historycy mogą odpowiedzieć na pytania, ilu teoretycznie zagorzałych zwolenników idei wstąpienia Polski do NATO naprawdę tę ideę wcielało w życie, a ilu po cichu ją torpedowało. Jeszcze dzisiaj trudno roztrząsać te problemy publicznie, wiedząc, jak newralgiczne jest to zagadnienie i jak wiele zależy od naszego członkostwa i naszej pozycji w Sojuszu Północnoatlantyckim dzisiaj. Nie miejmy złudzeń, że sama idea wejścia Polski i innych krajów naszej części Europy do NATO urzeczywistniła się z dnia na dzień. Działania tego typu muszą być długofalowe, nawet jeśli nie da się wszystkiego zaplanować. Podam przykład. W imieniu Polski ratyfikowany przez nas traktat akcesyjny przekazywał Stanom Zjednoczonym ówczesny minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek. Przekazał ten dokument na ręce Madeleine Albright, ówczesnej sekretarz stanu USA. Ale nasz kraj dla pani Albright nie był zupełnie anonimowym. Poznawała realia naszej historii w czasie, gdy pisała swoją pracę doktorską i gdy zbierała do niej materiały, korzystając z obszernych materiałów o Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, znajdujących się w bibliotece rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. Bo było to główne i najlepsze źródło wiedzy o państwach zza żelaznej kurtyny w tamtym czasie. Dokładnie tak samo poznawał polską historię i sytuację polityczną amerykański polityk Zbigniew Brzeziński, który również znacznie przyczynił się do realizacji idei wejścia Polski do NATO. On również korzystał z archiwów RWE, gdy był studentem i młodym naukowcem. Te kontakty które narodziły się w Radiu Wolna Europa i wiedza, w jaką został wyposażony w latach 60. i późniejszych, sprawiła, że Polska nie była dla niego małym punktem na mapie świata, tylko stała się realnym krajem ze wszystkimi jego sprawami i problemami, bliskim krajem, który warto wspierać. Tymczasem nasza obecna dyplomacja pod wodzą ministra Radosława Sikorskiego zachowuje się tak, jakby tego zupełnie nie rozumiała, albo wręcz jakby takie długofalowe budowanie przychylności dla naszego kraju chciała wręcz torpedować. Jaskrawym przykładem takiego działania jest bowiem wyrzucenie z pracy w telewizji publicznej dyrektor telewizji Bielsat, redaktor Agnieszki Romaszewskiej-Guzy. Dziennikarka i korespondentka wojenna, inicjatorka i twórczyni telewizji Bielsat, którą prowadziła i rozwijała z powodzeniem i sukcesem przez 17 lat, została zwolniona w pracy dokładnie 12 marca 2024 roku, w 25 lat po wejściu Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Dzisiaj telewizja Bielsat jest jednym z podstawowych źródeł, z których wolny świat czerpie wiedzę na temat Rosji i całej przestrzeni postsowieckiej. Bielsat jest także jednym z najważniejszych źródeł niezależnej i wolnej informacji dla wszystkich mieszkańców tej postsowieckiej przestrzeni. Nadaje swoje programy w językach białoruskim, polskim, rosyjskim i angielskim. A to, czym jest dzisiaj telewizja Bielsat, jest zasługą właśnie redaktor Agnieszki Romaszewskiej-Guzy. Nie przyjęła ona finansowych korzystnych dla siebie, oferowanych jej przez uzurpatorskie kierownictwo TVP warunków zwolnienia z pracy, w zamian za niewypowiadanie się na temat obecnej sytuacji w telewizji publicznej. W więzieniach na Białorusi siedzi dzisiaj kilkudziesięciu współpracowników Bielsatu, a ja miałabym ich zostawić, powiedziała redaktor Romaszewska i nie podpisała ugody z pracodawcą dosłownie wczoraj. To bardzo rzadka postawa w naszych czasach i zasługuje na nasz szacunek. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nazwało usunięcie z telewizji Bielsat jej głównego twórcy, zaangażowanego w walce z białoruską i rosyjską propagandą w krajach postsowieckich, w sytuacji zagrożenia wojennego, za sprzeczne z polską racją stanu. Podpisałam się pod tym oświadczeniem, bo uważam, że podważa takie działanie wiarygodność składanych publicznie deklaracji dotyczących polskiej polityki zagranicznej przez obecny rząd. Sposób pozbycia się z TVP tak zasłużonej dziennikarki w dniu 25. rocznicy świętowania przez Polskę wejścia do NATO ma także gorzką wymowę symboliczną, tak jakby rząd Donalda Tuska szykował nowy reset w polityce z Rosją. Poprzedni skończył się tragicznie. Oby tym razem było inaczej. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.